Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Śpiewak. Mili Państwo, mam przed sobą, jak Państwo wiecie, artykuł niejakiego Budzisza w Polityce i już bez krępacji zaczynam relacjonować to, co tenże Budzisz napisał. Podtytuł: Zimna wojna 2.0. Główną tezą jednego z liderów szkoły realistycznej myślenia o relacjach międzynarodowych, a z pewnością jest nim Mersheimer, jest przekonanie, że Stany Zjednoczone i Chiny znajdują się już w fazie wzajemnych relacji, które można nazwać zimną wojną 2.0 i nie ma żadnych możliwości, aby to zmienić. Uważam, że oczywiście istnieją możliwości, ale nie są brane przez Amerykanów pod uwagę, ponieważ to oni rozpętali tą zimną wojną 2.0. To oni, Amerykanie, USA. Przede wszystkim, cytuję, z tego powodu, że o polityce mocarstw decydują siły strukturalne i interesy, a głoszone idee i deklaracje mają drugorzędne znaczenie. Co gorsza, z amerykańskiego punktu widzenia, Stany Zjednoczone, w opinii Mersheimera, po tym jak elity państwowe popełniły tragiczny w swoich skutkach błąd w kalkulacjach geostrategicznych, nie wiadomo jakich, a jaki błąd, obecnie, czyli na początku zimnej wojny 2.0, są w znacznie gorszej sytuacji niż w czasie rywalizacji z Związkiem Sowieckim. Ja uważam, że tutaj Budzisz znacznie gorzej się zaprezentował niż ten Michel. W perspektywie roku 2050 Ameryka ma szansę stać się mocarstwem słabszym niż Chiny, wręcz drugorzędnym, a wiele wysiłku kosztować będzie pokolenie dzisiejszych polityków, co zresztą może okazać się niewykonalne, aby uniknąć gorącego konfliktu zbrojnego, nawet z użyciem broni nuklearnej. I teraz podtytuł. Ahistoryczne myślenie Amerykanów. Przy okazji Mersheimer, co jest równie ciekawe, daje wykład na temat tego, jak na relacje w polityce międzynarodowej zapatruje się szkoła realistyczna. W jego opinii amerykańska elita popełniła fundamentalny błąd strategiczny już 30 lat temu, po zakończeniu zimnej wojny, kiedy potęga Stanów Zjednoczonych była niekwestionowana. Mówiło się wręcz o momencie unipolarnym w cudzysłowie i końcu historii, który miał być wynikiem dominacji amerykańskiej w świecie. Jednak już wówczas, argumentuje Mersheimer, były przynajmniej dwie przesłanki, które winny nakazywać ostrożną politykę wobec Chin. Pierwsza była to ich przewaga ludnościowa nad Stanami Zjednoczonymi. A drugą przesłanką był fakt rozpoczęcia za czasów Denga ambitnych reform gospodarczych. Chiny już w roku 90 dysponowały póki co potencjalnie dwoma czynnikami siły, które mają kluczowe znaczenie w argumentacji szkoły realistycznej, znaczenie dla układu sił w świecie i realnych procesów politycznych, a więc wielkość populacji i zasobność gospodarki. Zawsze w historii prowadziły, argumentuje Mersheimer, do rozbudowy potencjału wojskowego i w konsekwencji próby rewizji porządku międzynarodowego. No, myślę, że to jest błędne podejście, ale widzę na przykład Rosję. Już wówczas amerykańskie elity winny zrozumieć, że ze strategicznego punktu widzenia wzrost gospodarczy Chin w dłuższej perspektywie będzie prowadził do zbudowania przez Pekin potencjału wojskowego, co obiektywnie, niezależnie od chwilowego stanu relacji, prowadzi do zmiany układu sił, będzie prowadził do zmiany układu sił, rozpoczęcia przyszłości rywalizacji. No tutaj ten Budzisz nie popisał się polszczyzną, ale co. Proszę Państwa, no więc to jest tak, że tutaj właśnie w tym zdaniu zawarte jest to, co mówiłem na samym początku. Myślenie kategoriami białego człowieka, czyli tak zwanymi uniwersalnymi kategoriami. Że To, co zostało tutaj powiedziane. Czyli jeśli tak, to tak, czyli jeśli jest partner coraz silniejszy, to gospodarczo to musi być coraz bardziej agresywny, militarnie. No to nie Chiny, ale to za trudne dla białych małp.
Tak.
I teraz cytuję dalej. Już wówczas amerykańskie elity winny zrozumieć, że ze strategicznego punktu widzenia wzrost gospodarczy Chin w dłuższej perspektywie będzie prowadził do zbudowania przez Pekin potencjału wojskowego, co obiektywnie, niezależnie od chwilowego stanu relacji, no to jest powtórzenie, znaczy ja powtarzam to zdanie, dlatego że ono jest niesamowicie ważne. Przeto już na początku lat 90., a z pewnością w kolejnym dziesięcioleciu, Ameryka w dobrze rozumianym własnym interesie winna zacząć uprawiać politykę powstrzymywania, czy raczej hamowania tempa rozwoju i modernizacji Chin. Słyszycie Państwo, co tutaj zostało napisane? Że Ameryka w dobrze rozumianym własnym interesie, że powinna zacząć uprawiać politykę powstrzymywania, a raczej, czy raczej hamowania tempa rozwoju i modernizacji Chin. Czyli mocarstwo, jakieś tam mocarstwo, w tym przypadku amerykańskie, a nie powinno się zajmować budowaniem coraz bardziej swojej mocarstwowości, swojej potęgi, swojej gospodarczej przede wszystkim potęgi, ale powinno przede wszystkim niszczyć innych. No bo do tego to się sprowadza. Do niszczenia innych. I to takiego właśnie sojusznika żeśmy sobie wybrali. Znaczy śmy, panowie z PiS-u. Tak. Cytuję dalej. Spowolnienie tego procesu, czyli rozwoju modernizacji Chin, bo o pełnym jego zatrzymaniu nie było i wówczas mowy, było możliwe, bo wtedy dysproporcja potencjałów i przede wszystkim stopnia zaawansowania technologicznego była na tyle duża, że Waszyngton łatwo mógłby zakonserwować swoją dominację, dbając o to, aby dystans między obydwoma państwami nie malał. Szokujące? Mnie tak. A państwo to już jak do boli. Jednak, cytuję dalej, kolejne administracje, począwszy od Busha seniora, po Obamę uprawiały zupełnie odmienną politykę, stawiając na iluzję, że włączenie Chin do światowego obrotu gospodarczego i przyspieszenie modernizacji gospodarki przyczyni się zarówno do demokratyzacji wewnętrznej, jak i uczynienia z Pekinu współodpowiedzialnego za światowy porządek liberalnego gracza. Właśnie dlaczego liberalnego? Tak, no więc właśnie, dlaczego nie gracza chińskiego, gracza, który ma swoją kulturę, nieporównanie dłuższą, większą, głębszą niż ci barbarzyńcy z USA, którzy mają raptem jej 200 lat? Nie, liberalną, to chodzi. Liberalną. Cytuję dalej. Zamiast polityki hamowania chińskiego wzrostu, Waszyngton przyjął strategię jego przyspieszenia. Zarówno otwierając swój rynek, klauzulę największego uprzywilejowania, przyjęcie do WTO, jak i wspierając inwestycje w Chinach, o transferze najbardziej zaawansowanych technologii nie zapominając. To jest akurat kłamstwo. Znaczy, część z tego jest jak zwykle w takich artykułach prawdą i kłamstwem. A to, co jest prawdą i kłamstwem, to już musicie Państwo sami. Ja Wam wszystkiego mówić nie będę wykombinować. A więc o transferze najbardziej zaawansowanych technologii nie zapominając. Ciekaw jestem, jakie to były najbardziej zaawansowane technologie. A przekonanie, że wszystko to doprowadzi do demokratyzacji Chin, było w opinii Mearsheimera oczywistym, a historycznym złudzeniem, któremu uległy elity Stanów Zjednoczonych. Dlaczego ahistorycznym? No więc właśnie, tenże Mearsheimer, bo przecież nie Budzisz, wyjaśnia. Przede wszystkim z tego powodu, że należało, chcąc zrozumieć, w jakim kierunku zmierza światowy ład, najpierw przeanalizować XIX-wieczną politykę Ameryki, która również wykorzystywała demograficzną i gospodarczą prosperity po to, aby rozszerzyć swoje wpływy geostrategiczne. Najpierw zdominowały Stany Zjednoczone, swoje najbliższe otoczenie, potem kontynent amerykański, wreszcie nie dopuściły, uczestnicząc w dwóch wojnach światowych, aby jakiekolwiek wschodzące mocarstwo osiągnęło supremację na kontynencie euroazjatyckim, bo to z obiektywnych przyczyn byłoby wstępem do starcia o prymat na świecie. Chiny dziś powtarzają drogę Stanów Zjednoczonych i dzieje się tak nie z powodów politycznych, tym bardziej ideologia gra w opinii Mishlemera drugorzędną rolę, ale dlatego, że takie są prawidła strukturalnego rozwoju państw, które wzmacniając swoją gospodarkę i dysponując potencjałem ludnościowym, uważają, że mają więcej siły, co nieuchronnie musi prowadzić do próby rewizji na swoją korzyść porządku najpierw regionalnego, a później światowego. I to ta myśl ostatnia jest łajdactwem właśnie na skalę białych barbarzyńców. Albowiem oni uważają, że jeśli jakaś gospodarka zaczyna być duża lub bardzo duża, to musi automatycznie, bo piszę tutaj ten ćwok, nieuchronnie prowadzić do próby rewizji na swoją korzyść porządku najpierw regionalnego, później światowego. Przepraszam bardzo, gdyby Chiny nie były atakowane z każdej strony, ja mówię o tym, o mamy wojnę, o wojnie od dawna, od kilkunastu lat. Mój pierwszy artykuł, który napisałem o Chinach, miał w tytule Mamy wojnę. Z Chinami. To była wojna z Chinami. Białe barbarzyństwo w momencie, kiedy zorientowało się, że Chiny rosną w siłę, zaczęło, tak jak przed 150 laty, a tak naprawdę jeszcze znacznie dłużej, a niszczyć Chiny. Próbować eksploatować Chiny. Później niszczyć. I to fizycznie. Również demograficznie. Widzę ta historia z opium. Czyli innymi słowy, gdyby nie reakcja białych małp, białych barbarzyńców na wzrost potęgi gospodarczej Chin, to przecież Chiny nie musiałyby ładować tak gigantycznych pieniędzy w armię, jak ładują teraz. Chciałem Państwu przypomnieć sprawę Japonii. Otóż tak się składa, że w czasie mojego życia, całego życia, Japonia przeszła od nędzy końca lat 40. i 50. To była nędza. Ja czytałem książki na ten temat. W latach 60. Więc to była nędza. Więc przeszła od nędzy lat 40. i 50. poprzez rozwój w latach 60. i wzrost potęgi 70. i 80. I pamiętam, jak najważniejsi polscy politycy mówili o tym, że Japonia jest tak wielka, dlatego że nie musiała przez dziesięciolecia poświęcać gigantycznych pieniędzy na zbrojenia. Ja to pamiętam z lat 60. te tezy. Więc dlaczego Chiny musiały pójść w tym kierunku? Ano, Chiny musiały pójść w kierunku o wydawania gigantycznych pieniędzy na zbrojenia, dlatego że zostały zaatakowane naprzód werbalnie, a później, i do dzisiaj to trwa, fizycznie. Oczywiście na całe szczęście jeszcze armaty nie grają. Ale jak powtarzam, ja powtarzam, że Chiny są dlatego mają taką wielką marynarkę, przede wszystkim marynarkę lotnictwo, dlatego, że zostały zaatakowane 2-3 dziesięciolecia temu. Minimum 2 dziesięciolecia temu. Minimum 2 dziesięciolecia temu. Więc to była reakcja. To była chińska moc wojskowa była reakcją na atak ze strony Stanów Zjednoczonych. Ot i wszystko. Zresztą nie tylko, bo przecież jeszcze proszę nie zapomnieć o tym, że wtedy również Rosja była przeciwnikiem militarnym. Dobrze, więc ja tutaj chciałem wyjaśnić Państwu oczywistości. Zapraszam zatem do następnej części tego artykułu i mam nadzieję, że Państwo zechcecie mnie słuchać.